Witam wszystkich na serii wywiadów live, które nazwałem sobie Future is Now. Będziemy rozmawiać o tym, że już jest bardzo dużo tak naprawdę narzędzi teraz, które można by uznać jakimiś takimi narzędziami przyszłości, które nie wymagają kodowania i które pozwolą wielu osobom wejść, myślę, do świata IT, no ale to dopiero może wyjdzie z nam z rozmowy. I moim, to jest seria wywiadów, już rozmawialiśmy w poniedziałek z Michałem, ta rozmowa już jest dostępna, więc wszystkich zapraszam. A moim drugim rozmówcą jest Jakub Mrugalski. Jakuba pewnie wielu osobom nie trzeba przedstawiać, ale tak czy siak przedstawię.
Jakub Cześć jest... wszystkim jeszcze raz.
Tak. Jakub jest przedsiębiorcą, publicystą, podcasterem, youtuberem, adminem i programistą. Jest praktykiem rozwiązań no-code, dużo ich używa w swojej działalności. Prowadzi newsletter Unknown News, to wszystkich zapraszamy tam, gdzie różne ciekawostki. Co tydzień, tak? Co tydzień?
Tak, on jest co tydzień. W tym tygodniu prawdopodobnie go nie będzie ze względu właśnie na za dużo wywiadów, ale co tydzień wychodzi.
Tak. I Jakub od wielu lat pokazuje świat IT swoimi oczami. Czy to się wszystko zgadza, Jakubie? Czy coś dodajemy jeszcze?
Zgadza się.
Doskonale. Tak myślałem o tej naszej rozmowie, to mi przyszły do głowy trzy tematy, które chciałbym z tobą porozmawiać. Po pierwsze oczywiście narzędzia no-code i te, które używasz w twoim biznesie, bo właśnie takie zastosowanie w prawdziwym świecie to jest coś, co powinno być najbardziej interesujące dla wszystkich. Masz też ciekawe przemyślenia na temat w ogóle pracy w IT, więc może się też spróbuję przez chwilę z tobą pozastanawiać, czy na przykład z takimi narzędziami w IT można coś zdziałać dla ludzi, nazwijmy ich może troszeczkę mniej technicznymi. I też lubisz porozkminiać różne rzeczy, więc jak starczy nam czasu, to może jeszcze sobie porozkminiamy, czy te narzędzia są rzeczywiście taką przyszłością, czy to może gdzieś tam całkiem w inną stronę mogłoby pójść. A to zobaczymy, jak tam nam rozmowa pójdzie. Więc może zacznijmy od początku, bo tak się pewnie najlepiej rozpoczyna. Chciałem króciuteńko o twojej obecności w sieci porozmawiać. Z tego, co wiem, to zaczynałeś bardzo wcześnie i wtedy działałeś wyłącznie pod pseudonimem. I skąd taki pomysł, żeby tak zacząć? Czy to jakiś masterplan za tym był, czy...
Nie, tak naprawdę nie było tu jakiegoś większego planu, który za tym stał. Powiem tak, zaczynałem swoją przygodę z takimi technologiami bardziej zaawansowanymi na IRC-u, sieci IRC-a. Tam każdy musiał mieć jakiś pseudonim, więc i ja jakiś wybrałem. Na początku był totalnie losowy, ale potem zacząłem publikować rzeczy już poza IRC-em, to znaczy założyłem bloga, zacząłem nagrywać filmy na YouTube'a, no i po prostu przeniosłem ten sam pseudonim do innego świata. Wtedy pomyślałem tak, że nikt w zasadzie nie buduje czegoś takiego jak marka osobista, to znaczy nie afiszuje się swoim imieniem, nazwiskiem, co robi, inne takie rzeczy, tylko po prostu publikuje. Jest to taka publikacja dla idei. I mój cel całego działania był właśnie taki dla idei. Ja się czegoś nauczyłem i ja chciałem nauczyć ludzi. Więc publikowałem w ten sposób. A pseudonim daje pewnego rodzaju też takie bezpieczeństwo. Nikt nie wie, kto jest po drugiej stronie, nikt nie wie, ile tam masz lat, skąd jesteś, czym się zajmujesz. Każdy skupia się na tym, co ty pokazujesz, a nie kim jesteś. To jest według mnie też ważne, bo czasami ludzie mają takie opory. Zacznę publikować coś w internecie, no ale zaczną osądzać, a czy ty jesteś ekspertem, a ile lat jesteś w branży, a ile... Zacznij publikować na przykład anonimowo i każdy się skupi na tym, czy to, co publikujesz, ma sens. Ma sens? Nie ma problemu. To teraz buduj sobie markę osobistą. No i w ten sposób ja zacząłem i w ten sposób przeszedłem do wersji odkodowanej, czyli właśnie z nazwiskiem. Taki był cel.
Ciekawe. Ale to nie wiem, czy większość z tych słuchaczy wie, ale ty zaczynałeś chyba w wieku 13 lat. To jest według mnie dosyć imponujące.
Publikacja technicznych tekstów w wieku około 13-14 lat to nie jest dobry pomysł i tego nie powinno się robić. Ja akurat zacząłem i pseudonim bardzo w tym pomagał, bo jeżeli publikujesz anonimowo, nikt, tak jak powiedziałem, nie wie, w jakim jesteś wieku i wtedy ludzie oceniają, dobrze mówi. A jeżeli po prostu wyjdziesz z twarzą, zaczniesz nagrywać filmiki na YouTube'a, mając lat 13, no to będzie no dzieciak się wymądrza. To jest duża różnica w odbiorze.
No, tak, to prawda, to prawda. To już wiemy, co było na początku. To teraz może tak króciutko, czym się teraz głównie zajmujesz, bo twoje spektrum zainteresowań jest naprawdę imponujące.
Jeśli chodzi o te główne części, to tak, Przede wszystkim prowadzę szkolenia. Szkolenia z bezpieczeństwa, czyli jak hakować strony internetowe. To jest szkolenie prowadzone w ramach niebezpiecznik.pl. Dodatkowo mam swoją działalność mikr.us, czyli sprzedaję serwery VPS. Co jeszcze? No, zajmuję się pentestami. Jestem pentesterem, to znaczy firmy płacą mi za to, żeby testować i bezpieczeństwo ich stron internetowych. No i w ten sposób wiem, czy da się na te strony włamać, czy też nie, co można zabezpieczyć, jakieś porady związane z security. To bycie pentesterem plus uczenie ludzi na zasadzie, jak testować bezpieczeństwo, no to są wiadomo dwie rzeczy bardzo powiązane ze sobą, bo jeśli chcesz kogoś czegoś uczyć, no to wypada to robić w życiu, więc ja po prostu prywatnie testuję bezpieczeństwo, nazwijmy, i dodatkowo jeszcze, znaczy prywatnie, w ramach tej samej działalności i dodatkowo uczę ludzi, jak to robić, tak to wygląda. To są takie główne części, czym ja się zajmuję. No i sporo działam w social mediach, więc pewnie niektórzy mogą mnie znać po prostu z Facebooka, Twittera, Instagrama, LinkedIna i innych tam miejsc, gdzie publikuję. I YouTube.
Tak jest, to prawda, to prawda. To właśnie imponujące portfolio, sporo tych miejsc. Przejdźmy teraz do tego, co najciekawsze według mnie, czyli narzędzia no-code. Ty ich używasz sporo, może nawet bardzo dużo. Tam właśnie na Instagramie się starałem śledzić. To portfolio jest spore, to może takie pytanie, co było pierwsze, jakby kiedy pierwszy raz pomyślałeś, no bo jesteś programistą, tak, więc w praktyce jesteś w stanie zrobić wszystko sam, więc jakby skąd ten pomysł, że ten no-code i co to było może...
Powiedziałeś, że jesteś w stanie zrobić wszystko sam, to jest takie największe przekleństwo programistów, bo to no jest tak. Takie, posiadasz wiedzę, jesteś w stanie zrobić wszystko i możesz naprawdę zrobić wszystko, tylko zapominasz o jednej rzeczy, robiąc to wszystko, twój czas jest ograniczony. To znaczy nie ma w nieskończenie wiele godzin w dobie, no i zaczynasz kombinować. Próbujesz jedną drobną rzecz zautomatyzować, siedzisz sobie wiele, wiele godzin, no i gotowe, co za problem. Powiem ci, jak to się u mnie zaczęło. U mnie sprawdziłem sobie tak historię, jak to mniej więcej wyglądało. W 2011 roku się to zaczęło. Konkretnie chciałem zrobić taki prosty system. To znaczy człowiek wypełnia ankietę, ankieta na Google Formsie, następnie na końcu, w ostatnim pytaniu podaje swojego maila i każdy, kto podał maila, dostaje ode mnie e-booka, PDF-a i koniec. No i trzeba to zaprogramować. No i teraz tak, zacząłem się uczyć API do Google Formsów. Okazało się, że API do Google Formsów no jest dość kiepskie, ale można z Google Formsów przełożyć się na Google Sheeta tak zwanego, czyli arkusze kalkulacyjne. Tam jest łatwiejsze API, można cały arkusz pobrać jako CSV, więc w takim razie zacząłem go parsować. Potem napisałem sobie prosty skrypt, który łączy się do serwera SMTP, buduje maila, dodaje tego PDF-a, tam go enkoduje, Base64, wszystko fajnie i wysyła. Potem sprawdza, czy się dobrze wysłało, jak nie, to ponad. Okay. I po drodze miałem kilka problemów technicznych i zacząłem szukać, czy nie ma jakichś takich automatyzacji na zasadzie, żeby to zrobić trochę szybciej. I zupełnie przypadkiem trafiłem na taki projekt, który nazywa się If This Then That, IFTT. I on wtedy miał, to był jakiś koniec roku 2011, miał premierę wtedy. I ja po prostu zaraz po premierze wszedłem sobie na tą stronę i widzę taka strona, taka dziwna, kolorowa i napisane, jeśli to, to tamto. I ja pomyślałem, no ja sobie robią, nie? To jest taki żartobliwy projekt. I te słowa to i tamto były klikalne. No i pomyślałem tak, do czego to służy? Co z tym można zrobić? Kliknąłem na jeśli to, klikam i tam się jakieś serwisy pojawiają. Patrzę na serwisach, jest napisane arkusze Google'a. No to klikam. I event, jeśli pojawi się nowy wpis, no to klikam. I wtedy było to. No to na liście mam mail. Wyślij maila. Tak się łapię za głowę. Co ja właśnie zrobiłem? To, co pisałem kilka godzin przed chwilą, ja kilkoma kliknięciami właśnie zaprogramowałem. I wtedy pomyślałem, takie narzędzia istnieją, można ich użyć. I zacząłem po prostu przeklikiwać ten system. Okazało się, że wtedy, ówcześnie, 2011 rok mówię, nie było za bardzo narzędzi tego typu, więc to było coś takiego pionierskiego. Do tego zastanawiałem się, ciekawe, ile mnie będą potem kasować po tym. Przez 10 lat kasowali mnie 0 zł. Bo to była zupełnie darmowa usługa, więc zautomatyzowałem na bazie tego serwisu mnóstwo rzeczy u siebie i to bardzo, bardzo mi się spodobało. W międzyczasie zaczęły się pojawiać usługi bardziej zaawansowane, na przykład pojawił się Zapier, pojawił się Integromat. To są takie już bardziej w stronę programowania niemal, że takiego blokowego to idzie, no bo przy If This Then That w pierwszej wersji to było tylko zdarzenie i co się ma stać, nic więcej. A w tych pozostałych była logika aplikacji. I tu już trzeba mieć taką smykałkę programisty, żeby to fajnie wyklikać. Więc od tego to się zaczęło, no a potem już się potoczyło, że zauważyłem, że to bardzo, bardzo skraca po prostu pracę. Tak to wygląda. Powiem jedną rzecz, bo jeśli chodzi o rozwiązania takie no-code, one się szczycą złą sławą u programistów. Dlatego, że jeśli któryś programista publicznie przyzna się, że korzysta z czegoś takiego, no to to już jest śmiech na sali. To nie, to już nie jest programista, to już jest taki dzieciak. I według mnie to jest złe podejście. Po pierwsze, to zniechęca prawdziwych programistów do skracania sobie niektórych skomplikowanych rzeczy, do pójścia na skróty. Czy to jest dobre, czy złe, zależy. Druga rzecz, to zniechęca ludzi nietechnicznych, bo jest osoba nietechniczna, chciałaby wejść w świat programowania. Ona mogłaby, tak jak powiedziałeś, wejść przez furtkę zwaną no-code. Tam też poustawiać sobie klocki, wszystko byłoby fajnie, tylko ona się spotka z czym? Z wyśmianiem się. To jest coś takiego jak, nie wiem czy kojarzysz, programiści PHP na przykład. Nie? Kiedyś byłem na konferencji, rozmawiamy sobie tam, jest pytanie, pytają jednego z kolegów, a w czym ty programujesz? No w PHP. A to szkoda, że nie jesteś programistą, nie? Na tej zasadzie. No i to mniej więcej tak się traktuje ludzi, którzy tworzą projekty w no-code. No szkoda, że nie robisz projektów, no szkoda, że nie coś tam. Jest to bardzo, bardzo kiepsko postrzegane i moim zdaniem niesłusznie. Ja używam tego w specyficzny sposób, to znaczy dam ci przykład zadania, które chciałem kiedyś zrealizować. Miałem automat, który miał publikować posty na LinkedInie. Prosta rzecz. Masz plik tekstowy, masz go rzucić na LinkedIna jako notatkę. No to w takim razie myślę sobie, no prosta sprawa, jakiegoś kurla odpalę, tam będzie coś. No nie tak prosto. Trzeba sobie wejść na LinkedIna, kliknąć załóż nową aplikację. Żeby założyć nową aplikację, trzeba się tam zautoryzować, inne takie rzeczy, spoko. Trzeba mieć tam status programisty, no okej, jeszcze to przejdzie. Potem trzeba wymyślić nazwę programisty, wyznaczyć jakie uprawnienia, opisać krok po kroku, co ona ma robić, dać screenshoty, jakie efekty ma osiągnąć, następnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę rzucić notatkę na LinkedIna. Po co mi to? Ile godzin mam spędzać na papierologii wypełniania tego? I wtedy pomyślałem sobie tak, dobra, jest taki if this and that. I on ma na przykład dwie rzeczy. Jedno to jest webhook, a drugie to jest komponent zwany LinkedIn. Łączysz je razem, masz automat dodający do LinkedIna. Koniec. I teraz dlaczego programista nie pójdzie tą drogą? No bo to nie wypada na tej zasadzie. Jeżeli tworzymy oprogramowanie takie komercyjne, profesjonalne, to nie wypada. Ale jeżeli chcemy zrobić coś na szybko, po prostu taki proof of concept, to jak najbardziej wypada i może to jest właśnie to coś, żeby jak najszybciej dostarczać to oprogramowanie. To nie chodzi o to, to nie jest konkurs piękności, każdy będzie oceniał twój kod, czy on jest piękny, czy on nie jest piękny. Często w biznesie chodzi o to, żeby jak najszybciej dostarczyć rozwiązanie, które działa. No i w przypadku no-code'a jesteś w stanie je dostarczyć na przykład w ciągu parunastu minut, w przypadku code'a parunastu dni na przykład. Taki inny case przypomniał mi się. Była taka akcja na Instagramie. Kto mnie tam nie obserwuje na Instagramie, może pisać Mrugalski, to tam czasami coś publikuje. Ale akcja była, która nazywała się 30 tam Days of Code, to znaczy programiści przez 30 dni codziennie rzucali no, Instastory odnośnie programowania. Świetna akcja. I ja wpadłem na pomysł, że można byłoby to pozbierać na jednej stronie, taki spis treści programistów, kto bierze udział w tej akcji. No i oczywiście tutaj uruchamia się taka myśl, no przecież jesteś programistą. Więc co? Szukamy darmowego layoutu, zaczynamy backend pisać, szukam serwera. Moment, przecież mamy no code. I nie wiem, czy widziałeś tą stronę, czy też nie, ale ona jest stworzona, nie jest ładna, to na pewno, ale jest stworzona za pomocą myszki. Tylko klikanie myszką, nic więcej. I teraz co ona robi? Ta strona zbiera chętnych, którzy chcą być wypisani na liście. Mało tego, jak dopiszesz się do listy chętnych, to mi wysyła maila, że chcesz się dopisać. Jednocześnie ja mam taki panel dodawania ludzi do backendu, nazwijmy. I ten backend się prezentuje na stronie i ci ludzie się wyświetlają w takiej fajnej ramce ze zdjęciami, z linkami, z opisami. I teraz to nie wymagało stworzenia ani jednej linijki kodu. I jaki był czas? Ja na Instastory pokazywałem, tak nazwijmy, niemalże na żywo proces tworzenia tej aplikacji. To znaczy mówiłem tak, a teraz zaczynam. Godzinę później, a teraz dorobię coś tam, godzinę później, a teraz jest gotowe. Jak ktoś to oglądał tak na żywo, nazwijmy, to wie, że to całość powstało w jakieś 3 godziny. No i to jest właśnie to coś szybkiego. Od momentu typu ja mam pomysł, do ja mam produkt. Do tego może służyć właśnie no-code, do robienia prototypów, a nie do robienia takich profesjonalnych aplikacji.
A to właśnie, to jest ciekawe i chciałem jakby to trochę podrążyć, bo czy uważasz, że oczywiście, że do prototypowania to się bardzo zgadzam, że to się nadaje. Na pewno do jakiegoś MVP też to się bardzo nadaje, żeby coś szybko pokazać, no bo też klient chciałby od razu zobaczyć. Ale czy na przykład do takich zastosowań prostych albo takich średnich, średnio trudnych nazwijmy to, czy to by się też komercyjnie nie nadało?
Nadałoby się. Byli tacy klienci, których na przykład podpinałem do If This and That, właśnie do takich rzeczy typu wysyłanie e-booków albo jakieś tam podziękowania mailowe za wypełnienie ankiety, tego typu rzeczy. No i teraz pytanie, skoro to działa i spełnia wszystkie tam wymagania, jakie ma klient, to dlaczego by tego nie używać? Oczywiście, że ja go mogę skasować za roboczą godzinę i napisać mu skrypt tego typu, ale ten skrypt trzeba gdzieś utrzymywać, trzeba go hostować na jakimś serwerze, trzeba dbać, żeby ten serwer stał. No i w takim razie no to będzie droższe w tworzeniu i utrzymaniu, tak można powiedzieć.
Tak. Znaczy to tak, to wszystko zależy też pewnie od kustomizacji i takiej innej sprawy. Tutaj od razu się odniosę, bo Kuba napisał, że wydaje mu się, że to jest mała nieścisłość w rozumowaniu. Jeśli nie musicie tworzyć kodu, nie potrzebujecie programisty.
To ja może odpowiem na to pytanie, albo w zasadzie stwierdzenie. Chodzi o to, że niektóre rzeczy wymagają programisty. Na przykład chcesz sobie zrobić prostą rzecz. Adres URL. I teraz tak, gdy ktoś kliknie w tego linka, to przenosi go na stronę A, gdy jest na przykład dzień od poniedziałku do piątku, i na stronę B, gdy jest weekend. Potrzebujemy programisty czy nie? No, odpowiedź brzmi, to zależy. To znaczy, da się to zrobić programistycznie oraz da się to wyklikać za pomocą narzędzi no-code. Na przykład w Integromacie to jest tam trzy bloczki połączone razem z jedną instrukcją po środku i gotowe, prawda? I teraz to nie jest tak, że jeśli coś się da zrobić bez programisty, to nie potrzebujesz programisty. Wszystko da się zrobić z użyciem programisty i nie wszystko da się zrobić z użyciem no-code'a na tej zasadzie. Czasami jest też taka ściana, do której chodzimy i można powiedzieć, tego już się nie da zrobić z użyciem no-code'a i tu jest potrzebny programista. I wtedy można powiedzieć, że dochodzimy do czegoś takiego jak low-code, bym powiedział, to znaczy jest to no-code delikatnie wspierany no-code'em, że tak powiem. To jako przykład mogę dać. Jest sobie narzędzie Zapier. Ja bardzo go lubię, jest bardzo zaawansowane, jedno z takich fajniejszych, bym powiedział, do automatyzacji i bardzo często dochodzę do tego, że czegoś się w nim zrobić nie da. I wtedy przypominam sobie, obudź się, jesteś programistą, umiesz to zrobić. Jest tam taki bloczek, który nazywa się code. Biorę ten bloczek, ustawiam na środku tego czegoś, no i tam można napisać sobie fragment kodu w Pythonie albo w JavaScriptie. I natychmiast to, czego nie umiał Zapier, już umie. Więc w takim razie można oczywiście wspierać się. Nie zgodziłbym się z tym, że jeśli coś nie wymaga kodu, to znaczy, że nie potrzebuje programisty. To jest trochę inne podejście, tak bym powiedział.
No tak, jeżeli ja też mógłbym się trochę odnieść do tego, to ja też trochę sobie w głowie swojej lubię rozróżnić, bo czym innym jest umiejętność kodowania, a czym innym jest umiejętność programowania. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nauczyć się kodowania, czyli nauczyć się języka i nawet ultra zaawansowanych jakichś tam rzeczy, ich dobrze używać w jakiś czysty sposób i tak dalej, to nie jest według mnie specjalny problem. Ale programowanie to jest jednak coś więcej, to jest taki właśnie sposób myślenia i budowania tej logiki biznesowej, a tego to żadne narzędzie no-code za nas nie zrobi. Nie zbuduje jakby tej pajęczyny, którą trzeba to tam powkładać.
Ja myślę, że te dwa tematy się trochę zazębiają, to znaczy programista, który wejdzie w narzędzie no-code, no czuje się jak w domu, on wszystko rozumie, tam ma jakieś narzędzia typu pętla, zmienna, inne takie rzeczy, układa sobie te klocki, to jest wszystko dla niego super zrozumiałe. I teraz człowiek, który jest nietechniczny i wchodzi w no-code, zwykle te narzędzia nie wpuszczają go od razu na głęboką wodę, tylko pokazują mu te bezpieczne klocki, to znaczy zbuduj sobie z tych czterech klocków jakiś programik, swój będzie ok, a te pozostałe są w zaawansowanych. I teraz, gdy taki człowiek dojdzie do właśnie granicy możliwości tych narzędzi prostych, on zaczyna się uczyć, co to jest ta pętla. Co to jest ta zmienna? Co to jest to zapisywane wszystkiego, nie? Więc chodzi o to, że on pozna te koncepcje, które programista już zna. I teraz moim zdaniem łatwiej mu będzie wyjść z tego no-code'a, bo wcześniej czy później i tak będzie musiał z tego wyjść moim zdaniem. I jeśli przesiądzie się na taki poważny język programowania, no to w takim razie on już będzie wiedział, co to jest za koncepcja zmiennej, co to jest za koncepcja na przykład pętli, o co tu chodzi w jakimś zagnieżdżaniu, wołaniu jakichś procedur, tego typu rzeczy. To już jest jego świat. I fajnie jest wejść w taki świat nie metodą właśnie utop się w wielkiej rzece wiedzy, tylko właśnie tak krok po kroku, więc da się połączyć te dwie rzeczy. No, w sensie i programista tu się będzie czuł dobrze i nietechniczny stąd będzie mógł wejść do świata programistycznego. Tak myślę.
No tutaj jeszcze małe rozwinięcie jest od Kuby, że właśnie czy w takim wypadku na pewno mówimy o programistach, czy może raczej o projektantach aplikacji z podstawową umiejętnością kodowania. Tutaj też troszeczkę dążymy do tego trzeciego tematu, który chciałem poruszyć trochę może za szybko, ale dążymy, że właśnie czy to właśnie, czy to właśnie może to jest właśnie ta droga, że to będzie dla ludzi nietechnicznych wejście i oni wtedy będą tymi projektantami.
Znaczy, powiem szczerze, to się już dzieje, to nie musimy mówić o przyszłości, bo na przykład są ludzie, mam znajomych, którzy zajmują się zawodowo budowaniem stron na WordPressie. Nie znają HTML-a, nie znają CSS-a, nie znają API WordPressa, budują stronę na WordPressie. Oni inwestują w coś takego jak na przykład pluginy typu Divi, Elementor, to są takie drag and dropy, można budować cały wygląd. Mają też komercyjne różnego rodzaju widgety. Mają systemy kupione takie do budowy sklepu na przykład, systemy do obsługi płatności, do jakichś tam member site'ów, tego typu rzeczy. I oni składają to z klocków i teraz co można powiedzieć? Czy oni tworzą właśnie aplikacje? No, w zasadzie tak, można powiedzieć. Tam jest jakaś logika pod spodem. Czy oni są programistami? No nie. Czy oni umieją programować? Nie. Czy oni jak będą wykonywać przez 10 lat tą czynność, się nauczą programować? No też nie. Oni są po prostu typowymi takimi no-codowcami, że tak powiem. Oni korzystają z narzędzi no-code, tylko jeszcze tego tak nie nazywają. Są na przykład ludzie, którzy są ekspertami od budowy landing page'y. Korzystają z takich narzędzi typu cards, landingi, instapages, tego typu rzeczy. No przecież jak tworzymy stronę internetową, która jest zbudowana w HTML-u, w CSS-ie i w JS-ie i nie znamy HTML-a, CSS-a i JS-a, to co my robimy? No tworzymy projekt no-code, prawda? Są ludzie, którzy na przykład budują logikę aplikacji w Zapierze i w This and That, w Integromacie, no i ustawiają klocki. Tworzą program? Tworzą. Są programistami? No programista to jest ktoś, kto tworzy program. Są programistami. Czy są koderami, czy piszą kod? Nie, nie piszą kodu. Więc narzędzia no-code cały czas są w użyciu. Nawet teraz patrzyłem sobie, jest coś takiego jak certyfikowany ekspert Zapiera. Jest takie coś, można sobie certyfikat wyrobić. I ciekawostka, tam jest taki wielki katalog wszystkich ekspertów Zapiera. Nie ma ani jednego certyfikowanego eksperta Zapiera z Polski. To jest też taka, myślę, nisza. No bo jeżeli ktoś by chciał się zintegrować z Zapierem, zbudować tam fragment jakiejś swojej logiki biznesowej, to będzie szukał eksperta. Kogo weźmie? No tego, kto jest certyfikowanym ekspertem na tej zasadzie. W Polsce nie ma ani jednego takiego. No to jeżeli to będziesz ty, drogi słuchaczu, to w takim razie no coś się tu pojawia, że może coś w tym warto podziałać. Zdobycie tego certyfikatu jest darmowe, tylko tam trzeba setki godzin wideo oglądać, no i tyle. Ale chodzi, no potem egzamin zdać oczywiście, ale chodzi o to, że to też jest jakaś droga, czyli naprawdę można się rozwijać w kategorii no-code, tylko to cały czas jest mimo wszystko jakieś ograniczenie. Wcześniej czy później i tak się zetkniemy z programistą po prostu.
No tak, ale właśnie, właśnie być może trzeba już te trendy jakoś przewidzieć troszeczkę wcześniej, bo gdzieś tam jeszcze kilka albo kilkanaście lat temu na przykład te Microsoftowe sprawy MVP to nie były specjalnie jakoś takie popularne, ale niektóre osoby w to od razu wkroczyły i jak inni się zorientowali o co chodzi, to oni już latali po Stanach i tam się sprzedawali, znaczy się sprzedawali, sprzedawali swoje usługi najlepszym firmom, jakie tylko były, bo one chciały certyfikowanych ludzi i właśnie być może tutaj też o czymś takim w taką stronę idziemy. Chociaż z drugiej strony teraz to MVP to już też nie ma takiej mocy jak miało kiedyś, więc to też pewnie jakaś sinusoida dziejów tutaj się znowu kłania czy coś takiego.
Tak sobie myślę, że jeszcze tak rozmyślam o moich znajomych, jakie oni tam rzeczy wykonują. Są ludzie, którzy na przykład automatyzację wyklikują w różnych rzeczach i też nie nazywają się programistami no-code'a, ale na przykład taka rzecz typu, jeśli ktoś zapisze ci się na przykład na jakąś listę mailową, to dostaje e-booka, jest oznaczony jakimś tam tagiem, inne takie rzeczy, no i to trzeba wyklikać w takich fajnych schematach i to też wymaga kogoś, kto się na tym zna. I to też jest właśnie jakaś funkcja, którą można opanować i świadczyć takie usługi, więc jak najbardziej się da. Jak ktoś opanuje wiele tych narzędzi no-code i będzie miał taki szerokie spektrum na zasadzie nieważne co klient wybierze, to ja to znam, to w takim razie no, jest to jakaś droga zawodowa, bym powiedział. Taki zawód jeszcze współcześnie nie ma nazwy, ale myślę, że to może być ciekawa droga.
Może być. Znaczy ja jestem sobie w stanie bardzo prosto wyobrazić, że nawet te już tak nazwijmy to ugruntowane duże firmy bardzo chętnie by zatrudniły taką osobę, no bo właśnie wracamy do MVP, to taka osoba może to zrobić komuś w tydzień, załóżmy, no i oni wtedy mają przewagę nad konkurencją, no bo patrzcie, u nas już klikamy, tak? Zobaczcie, czy wam się podoba i to może być naprawdę dużą kartą przetargową, tak mi się wydaje. No to cały czas rozmawiamy o tych komercyjnych zastosowaniach, a czy też jakoś ułatwiasz sobie życie może tymi rzeczami, tymi rozwiązaniami?
Pewnie. w takich codziennym życiu, nazwijmy, na przykład automatyzacja maili. No to, to też jest oparte na przykład na narzędziach no-code. Jest takie narzędzie, które nazywa się N8N i to jest self-hosted, czyli trzeba zainstalować sobie na serwerze, więc to jest bardziej dla takich fanów rozwiązań self-hosted, ale to jest coś takiego, jakbyśmy połączyli if this and that z Zapierem, z Integromatem, tylko u siebie na serwerze. Ma oczywiście trochę mniejsze możliwości, ale mimo wszystko jest fajne. No i teraz co tam można sobie zaprogramować? Na przykład, ja jak czytam sobie maile, dostaję tych maili naprawdę dużo. Ze względu na co dostaję te maile? No, mam klientów, których obsługuję i jak przeczytam maila, to chcę na niego odpisać. Nie mogę o tym zapomnieć, więc zaznaczam sobie tego maila gwiazdką. No i potem można powiedzieć, no to raz w tygodniu trzeba sobie przyjść i te gwiazdki przeglądnąć. Nie. Za każdym razem, jak zaznaczam gwiazdką, to ląduje na mojej to-do liście. Od razu. No i teraz mało tego, ustawia się przypomnienie. Następnego dnia o godzinie 10 wszystkie te maile wskoczą mi do to-do listy jako zrób teraz i będę przeglądał na nie, je wszystkie i będę na wszystkie te maile odpowiadał na tej zasadzie. Kolejna rzecz, sprzątanie skrzynki. Mam zrobioną taką labelkę, nazwijmy, filtr w Gmailu, który wszystkie newslettery oznacza po prostu labelem newsletter. I tyle. No i teraz to sprawia, że od razu widać, co jest newsletterem, a co nie. I teraz w tym N8N mam skonfigurowane coś takiego, że co pewien czas wchodzi automat i wszystkie te maile z labelką newsletter, jeżeli są starsze niż 2 tygodnie, archiwizuje, żeby znikały po prostu ze skrzynki odbiorczej. I skrzynka jest... Łatwiej jest osiągnąć coś takiego, co nazywa się Inbox Zero, bo po prostu to znika. No, czy, jaka jest szansa, że wrócę do newslettera, który był wysłany 3-4 tygodnie temu? No, prawdopodobnie nie ma takiej szansy. No i będziemy mieli skrzynkę, w której jest na przykład 1500 maili i wszystkie na później, bo na pewno do niej wrócę. No, nie wrócisz. Inna rzecz. Przychodzi mi na przykład z różnych systemów powiadomienia. Na przykład wystąpił problem z serwerem. No to w takim razie co się dzieje teraz? No, jest warunek, że jeżeli taki mail o takiej treści przychodzi z konkretnego adresu mailowego, to w Trello otwiera mi się nowe zadanie, przypisuje się do jednego z administratorów i jest zadanie, napraw to. Dlaczego w ten sposób? No przecież mam maila, nie? No po to, że w Trello mi łatwiej śledzić, czy to zadanie zostało przez kogoś zaopiekowane, czy też nie, czy zostało zrobione, czy też nie, więc jest to w pełni zautomatyzowane. Takich drobnych automatyzacji też można wiele zrobić. I to jest, tak jak powiedziałem, narzędzie w zasadzie no-code, to znaczy rysuje się takie schematy metodą drag and drop i to po prostu działa.
To bardzo ciekawe, a no, bo to dużo jest tych narzędzi i dużo rzeczy można zrobić, i tylko czy to nie jest aby drogie, bo znaczy ty ze swoich kanałów raczej jesteś znany z niechęci wydawania niepotrzebnie pieniędzy.
Tak, powiem jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Zapiera, on kosztuje rocznie około 1000 zł. I to jest, można powiedzieć, drogo, no bo jak na aplikację, no to to jest trochę kosztuje. Tylko trzeba sobie to no, policzyć. Mam kalkulator przed sobą, 1000 podzielić na 12 wychodzi nam 83 zł. No i teraz 83 zł miesięcznie kosztuje Zapier. I on wykonuje dla mnie, statystyki sobie sprawdziłem, około 400 parę zadań. I teraz pytanie brzmi, czy jesteś w stanie za 83 zł zatrudnić jakiegoś na przykład studenta, który wykona ci te kilkaset zadań w ciągu miesiąca? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, a te zadania muszą być wykonane, to Zapier się opłaca. Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to koniecznie podeślij do mnie tego studenta. Okay? Nie, no to chodzi o to, że po prostu trzeba to przeliczyć, czy tobie się to opłaca, czy też nie. Mamy na przykład narzędzie if this and that. Przez 10 lat było za 0 zł. Teraz nagle wprowadzili opłatę, ale jak oni wprowadzali opłatę, to mieli taką opcję, że dla starych klientów można aktywować sobie opłatę dożywotnią, to znaczy, że cena ci się na pewno nigdy nie zmieni, za $1.99 miesięcznie. $1.99, czyli tam 2 dolary po zaokrągleniu, no to, to jest ile? 9 zł po zaokrągleniu za miesiąc za automatyzację. Czy jeżeli twoja godzina programowania jest warta mniej niż 9 zł, to znowu zgłoś się do mnie, a jak jest więcej warta, to w takim razie if this and that się opłaca. Jeżeli jesteś już totalną cebulą i nie chcesz ani grosza wydać, no to są oczywiście narzędzia takie jak na przykład N8N, tylko to musi mieć serwer. Ja na przykład N8N nie trzymam na serwerze, tylko mam w domu dysk stację Synology i tam mam odpalonego Dockera z N8N. I on mi po prostu lokalnie działa. Oczywiście ma to pewne wady, bo jeżeli zabraknie mi prądu w domu, to narzędzia się nie uruchomią. Tylko że co za różnica, czy dzisiaj się uruchomi sprzątanie poczty, czy jutro? Nie ma różnicy. Więc tam się robi po prostu zadania takie, które są biznesowo nieważne. Są też, każdy z tych systemów ma też taki free tier tak zwany, czyli darmowe, część darmową. To znaczy na Zapierze 3 zadania możemy mieć za darmo. na If This and That 3 zadania możemy mieć za darmo. Na Integromacie do 1000 wykonań silnika możemy mieć za darmo. Więc w takim razie to już coś daje nam, prawda? Więc można zautomatyzować coś. Jak najbardziej to jest możliwe.
Naprawdę to brzmi dobrze w sumie. Tak, bo to nie są tak naprawdę.
Myślę, że warto popatrzeć na to w taki sposób, bo często ludzie myślą, ale no co ja mam automatyzować? Popatrz, co robisz codziennie, popatrz, ile ci to czasu zajmuje. No i ktoś powie, no ale to mi zajmuje 5 minut. Dobra, dzisiaj ci zajmuje 5 minut. Robisz to codziennie? Tak. 7 dni w tygodniu? Tak. No to 7 razy 5, no to ci już wychodzi ponad pół godziny, prawda? No i teraz pół godziny. Robisz to razy 52 tygodnie w roku, załóżmy, no to zautomatyzowanie tej 5-minutowej czynności nagle wyczaruje ci jeden darmowy tam dzień w roku, nazwijmy roboczy, do robienia projektów. No to w takim razie się opłaca. Jeżeli tych zadań masz więcej, no to to też się opłaca. Ja mam taką zasadę. Każda czynność, która została przeze mnie wykonana więcej jak 3 razy, zastanawiam się, czy można ją zautomatyzować. Nie każdą się da, nie każdą należy, ale można się zastanowić, czy warto. Taka prosta sprawa. Ja dość szybko piszę na klawiaturze. I ja niestety często popełniam błędy. No i najczęściej popełniam błędy w nazwach producentów różnych sprzętów. Ja mam taką grupę na Facebooku, gdzie tam różne promocje, wrzucam inne takie rzeczy. No i ciągle jakieś Xiaomi pisze albo inne takie rzeczy. Prosta rzecz. Instalujesz sobie aplikację Atext, na Maca, która poprawia wszystkie literówki tego typu, mam zdefiniowane i gotowe. Do tego Atextu dodałem sobie też standardowe odpowiedzi. Na przykład jak w kółko musiałem pisać ludziom na przykład: przepraszam, że tak późno odpowiadam, ale byłem zajęty, byłem na urlopie. No to dajemy sobie template'kę z tym czymś. Albo na przykład template'ka z tekstem: dziękuję za kontakt, faktura jest w załączniku. Nie? No to ja nie muszę pisać tego za każdym razem: dziękuję za kontakt, tylko piszę małpa, faktura. I tyle. I jest od razu podziękowanie, stopka wklejona, wszystko gotowe. To jest taki jeden nawet drobiazg. Bardzo często przed stronami wpisuję https://. Dużo klawiszy, nie? Ja sobie zrobiłem taki prosty skrót, że wpisuję 3 razy małpę. Małpa i od razu jest HTTPS i jest OK. Do czego mi jest to potrzebne? Bo ja jak prowadzę szkolenia, to tego HTTPS-a w adresach wpisuję dziesiątki razy. I teraz ludzie tak patrzą na ten projektor, czemu małpy? A nie, dobra, HTTPS-a, OK. I to bardzo przyspiesza taka drobnostka. I bardzo często jak pisałem HTTPS dwukropek coś tam, zamiast dwukropka dawałem średnik, zamiast slefa dawałem tam jakieś spacje, inne takie rzeczy. Nie ma błędu, jest szybciej, nie? To są drobiazgi, ale jak się to sumuje, to nagle się okazuje, że koszt poprawienia tego błędu zajmuje dziesiątki sekund, a koszt po prostu zautomatyzowania to jest sekunda, więc się opłaca.
Tak. Tutaj jest pytanie, które trochę mnie zainteresowało i też będę się chciał od razu od niego odnieść. A jeśli ja w pracy nie robię takich zadań, które można zautomatyzować, to ja bym może chciał, poproszę, żeby to zostało rozwinięte, bo
jaka to
ja
praca?
Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet najmniejszej rzeczy nie można tam zautomatyzować.
Niektóre rzeczy się da, bo ja spotkałem się z takimi ludźmi, co mówili: w mojej pracy się nie da nic zautomatyzować. No po prostu tekst stąd musi być wklejony tutaj. Uh-huh. No i myślę, to właśnie trzeba zautomatyzować. No, bierzesz ten tekst stąd i kopiujesz tutaj, na tej zasadzie. Pisałem kiedyś dla znajomej taki plugin do przeglądarki, w JavaScriptie normalny, który się tam wstrzelał do strony. I on polegał na tym, że ona wchodziła na pewien formularz cały czas, regularnie, codziennie, n razy dziennie i wpisywała te same dane do tych samych pól. I oczywiście, że można skorzystać z autouzupełniania, tylko trzeba co? Kliknąć na pole, wybrać autouzupełnienie. Kliknąć na pole, wybrać autouzupełnienie. Nie, ona chce wejść, F5, uzupełnione, wyślij. I tak w kółko, no nie? Napisanie tego, no to tyle linijek kodu, ile pól do wypełnienia, tak to wyglądało. No i nie trzeba wiedzieć, jak się tworzy na przykład rozszerzenia do Chroma czy do czegoś innego, bo są takie na przykład, co tam było, Violent Monkey, Crazy Monkey, inne takie, te wszystkie monkey, nazwijmy, rozszerzenia, które umożliwiają tworzenie rozszerzeń normalnie w JavaScriptie. Po prostu coś takiego i zainstalowałem, napisałem żywcem kod w JS-ie, tak jakbym to zrobił, i ma zautomatyzowaną pracę. No i teraz ona miała pracę, której się nie da zautomatyzować. Po prostu to jest małpia praca, no to jak jest małpia praca, to bierzemy małpi plugin. No i robimy po prostu tego monkeya, nie?
To właśnie też zależy, co to znaczy, że w pracy nie można zautomatyzować. No bo na przykład załóżmy, że jestem gdzieś tam sobie w stanie wyobrazić, że może jest jakiś program, którego się rzeczywiście nie da zautomatyzować, ale na przykład ja mam taką sytuację codziennie rano, że zanim się dostanę na serwery firmowe, no to muszę sobie VPN-y pospinać i tak dalej, i tak dalej. I to zajmuje 3 minuty. To dlaczego ja mam sobie nie napisać? Znaczy, no, akurat tutaj chyba nie wiem, czy bym no-code jakiś znalazł do tego, ale akurat sam mogę przejść sobie napisać skrypt, który on mi po prostu przy starcie systemu, hop, się założy i VPN-y mam spięte. I po co ja mam codziennie to klikać? No da się. I to jest jakby jakaś tam praca, znaczy część mojej pracy, tak?
Tutaj Galanonim napisał, że to jest branża security, analiza incydentów, ataków hakerskich w banku, różnych systemach. Tak naprawdę praca ta często polega na analizie logów. Logi mają standardowe jakieś elementy, których ty szukasz. Możesz napisać sobie wyrażenie regularne, które za ciebie wyszuka to na przykład. Możesz napisać coś, co za ciebie stworzy podsumowanie. Ja jak byłem adminem na przykład, to często robiłem podsumowanie typu ile błędów 404, ile czegoś tam, ile coś tam. No to pisało się skrypt, który po prostu analizuje te logi, robi obliczenia, rysuje to na jakichś wykresach i rzucało się do raportów na tej zasadzie. Oczywiście, że ta twoja praca wykonuje podobną pracę. Ona wymaga sporo kreatywności. Ona wymaga tego, że samodzielnie szuka się błędów, samodzielnie się na przykład testuje różne rzeczy, ale tam też da się niektóre automaty na przykład startować z automatu albo wyniki działania tego automatu na przykład przekształcać w raport w jakiś zautomatyzowany sposób. Tu prawda jest taka, że no niewiele da się zautomatyzować, ale niekoniecznie nic. Zawsze coś można tutaj zrobić. Też zależy, jakiego rodzaju na przykład akcję wykonujesz, czy na przykład, nie wiem, skanujesz serwery. Jak skanujesz serwery, na przykład często w ten sam sposób, tym samym zestawem narzędzi, to pytanie, czy na przykład te narzędzia nie mają jakiegoś interfejsu CLI, czyli tam command line interface, czy nie da się tego właśnie jakiegoś skryptu bashowego napisać albo coś takiego, to też jest forma automatyzacji. Każdy mały skrypcik, który tworzysz, to też jest jakaś automatyzacja. Nie mówimy tu od razu, że musisz iść w no-code'a, bo faktycznie w twojej pracy no no-code nie będzie miał zastosowania prawdopodobnie wcale. Ewentualnie, na przykład ja korzystam ostatnio z takiego programu na Maca, on jest, ale pewnie na inne systemy też się znajdzie, Keyboard Maestro. On służy do tego, że może różne akcje wykonywać po naciśnięciu różnych klawiszy. I te akcje to są akcje systemowe, czyli na przykład w danym programie wpisz dane polecenia, kliknij gdzieś tam, on nagrywa ruchy myszki, on nagrywa na przykład sekwencję klawiszy, no wszystko jest w stanie nagrać, więc w takim razie, jeżeli jest jakaś akcja powtarzalna, to można sobie to nagrać i jak najbardziej to będzie wtedy działało. Ale faktycznie, no twoja branża jest specyficzna i to tutaj automatyzacja, no, będzie utrudniona.
No, tak jak mówiłeś, do jakiegoś miejsca, bo ja rozumiem właśnie, że trzeba coś zanalizować, właśnie jakieś logi, czy jakieś tam rzeczy, które tam są, ale nie trzeba w sumie czystych logów analizować, można agregaty z logów analizować na przykład. No i to już jest, pewnie, jak mówiłeś, mały tutaj kawałek.
Jedna taka uwaga jeszcze, bo jak ludzie myślą o automatyzacji, to myślą często o zastąpieniu człowieka automatem. No ale to nie jest powiedziane, że coś cię musi zastąpić. Coś ci może pomagać, prawda? No, jeżeli, nie wiem, do tej pory używałeś na przykład zmiotki i tam łopatki na tej zasadzie, a teraz używasz odkuwacza, to nie, że odkuwacz cię zastąpił i nie jesteś potrzebny, tylko po prostu tą samą pracę wykonujesz w sposób bardziej efektywny na tej zasadzie. No i to samo mamy z automatyzacją. To nie jest tak, że teraz już człowiek nie jest potrzebny, tylko na przykład to może być taka automatyzacja typu wspierana. To znaczy człowiek czuwa nad tym, uruchamia jakieś automaty i te automaty w jakiś sposób się wykonują na przykład, nie?
Dokładnie tak. Tak cały czas tak chwalimy te wszystkie rozwiązania i tylko w sumie daliśmy jeden minus, no taki, że nie wszystko da się zrobić, a może jeszcze jakieś inne minusy widzisz tych rozwiązań?
Minusów jest mnóstwo. Bardzo, bardzo często, jeżeli będziemy tworzyć takie, bo powiem tak, są automaty takie, które automatyzują jakąś konkretną czynność. No to tutaj problemu jakiegoś wielkiego nie ma. Zawsze możemy sobie zrobić z tego z no-code'a takiego low-code'a i będzie fajnie. Ale są takie systemy, które tworzą na przykład całe aplikacje. Na przykład Bubble.io, bardzo popularny, albo Webflow, one są świetne, tylko w każdym z nich dojdziemy do ściany, przyjdzie klient, powie, proszę mi, nie da się. A to, no nie da się. A dlaczego się nie da? Jest pan programistą? No nie jestem. Na tej zasadzie. Po prostu dochodzimy do ściany, narzędzie tego nie potrafi. Ja używam na przykład do budowy stron takich landing page'y systemu Cards. CARRD.io. Cards się to nazywa. I teraz chodzi o to, że naprawdę jest to tanie narzędzie, fajne narzędzie i jestem super z niego zadowolony. I nagle wpadło mi do głowy, chciałbym, żeby jeden bloczek miał cień. Cienia się zrobić nie da, okej. Okay. No to chciałbym, żeby miał ramkę. Ramki się zrobić nie da. No i tak dochodzimy, taka drobnostka, no ale już mnie denerwuje, prawda? Więc zawsze jest jakaś granica, coś nie zostało zaimplementowane przez programistów, bo za rozwiązaniami no-code no stoją programiści po prostu, to nie jest magia. I teraz coś zostało niezaimplementowane, to jest jeden z problemów. Drugi problem to jest problem wydajnościowy. Fajnie jest prototyp postawić takiej aplikacji na no-code. Oni tam mówią, uciągniemy do 100 tysięcy jakichś tam wyświetleń miesięcznie. Fajnie, tylko ty odniosłeś sukces, wylądowałeś na jakichś głównych stronach portali internetowych w Polsce i masz 100 tysięcy, ale dziennie, a nie miesięcznie. Ich serwery nie wyrabiają, twoja aplikacja już się nie skaluje, tu nie masz szans w ogóle na no-code pojechać. Przykładowo, chcielibyśmy robić coś takiego jak na przykład wysyłanie e-booków za wypełnienie ankiety za pomocą tego if this and that, co ja powiedziałem. Świetnie. No to w takim razie opóźnienie wynosi tam chyba 5 sekund, jeżeli się nie mylę, w wykonywaniu tych tasków. No ale jeżeli masz wielką akcję marketingową i w ciągu jednego webinara nagle wchodzi ci 1000 osób i wszyscy podają adres mailowy i klikają wyślij, to ostatnia osoba okaże się, że na przykład po kilku godzinach dostanie e-booka. A gdyby to było nie no-code'em takim, no, w który jest zakolejkowane, tylko po prostu napisane, jak przykazało tutaj normalnie w kodzie, tak, no to by robiło się nie jeden po jeden na zasadzie z opóźnieniem tam n sekund, tylko po prostu by wielowątkowo na przykład można było to obsłużyć. Nie? Więc tych rozwiązań jest, no, tych problemów w rozwiązaniach jest sporo. Poza tym cena. No nie da się ukryć, że cena jest tutaj bardzo bolesna, bo na przykład bardzo prosto zbudujemy sobie fajną logikę aplikacji w Zapierze i kupimy sobie konto za $20. No fajnie, tylko konto za $20 może wykonać 1000 akcji w ciągu miesiąca. No i teraz co to jest akcja? Akcja to jest każda czynność, którą wykonujesz. Pobranie rekordu z arkusza to jest jedna akcja. Następnie wysłanie, pobranie PDF-a to jest druga akcja, wysłanie to jest trzecia akcja. 1000 na 3, nie wyślesz 1000 PDF-ów. Wyślesz tam 333 PDF-y na tej zasadzie, ok, a jak jeszcze IFA rzucisz po środku, no to już się zmniejsza. I okazuje się, że no nie jesteś w stanie w tym małym pakiecie się zmieścić do obsługi klientów, musisz przejść na wyższy pakiet. Wyższy pakiet, świetnie, a potem się skaluje firma i na przykład obsługujesz dziesiątki tysięcy zamówień miesięcznie. I każde zamówienie składa się z N kroków i to każdy z N kroków zjada ci punkty tego silnika. Musisz dokupić więcej. Im więcej robisz, tym więcej to kosztuje. W przypadku rozwiązań typowo kodowych, nie ma tego problemu. Na zasadzie to nie jest tak, że jak przy 1000 klientów, no to kosztowało cię utrzymanie kodu N, a przy 10 tysiącach, no to już N razy 10. No nie. Czasami trzeba oczywiście dołożyć dodatkowy serwer i inne takie rzeczy, no ale to nie jest już skalowanie takie. Czasami trzeba poprawić kod, czasami trzeba zoptymalizować, ale też utrzymanie miesięczne kodu na przykład często kosztuje tyle, co serwer. A utrzymanie miesięczne rozwiązania no code, no to zależy. Po prostu cena może nas tutaj zabić, więc do prototypu, do małych działalności spoko, do wielkich trzeba to przemyśleć i to bardzo mocno.
Czyli to w sumie przynajmniej w tym momencie to nie jest tak do końca w stanie zastąpić czegokolwiek. No bo
jest w stanie zastąpić, pytanie ile masz kasy, bo na przykład, dam taki przykład, są te wszystkie agregatory no-code'ów i one mają na przykład listę różnych projektów, które w 100% są stworzone na no-code i one bardzo często obsługują dziesiątki tysięcy klientów i pod spodem mają Zapiera. I teraz można powiedzieć, no dobra, jak będę na Zapiera miesięcznie wydawał 1000 zł, no to będzie tragedia. 12 tysięcy będzie rocznie. No ale jeżeli ten Zapier pozwoli ci zarobić 50 tysięcy, no to się opłaca, no proste. Wyjdzie taniej na pewno niż programista. Taniej niż zatrudnienie programisty na pełen etat. Taniej, jeżeli miałby siedzieć tutaj, obsługiwać te wszystkie rzeczy. A mało tego, jak będzie problem, będzie chciał zmienić logikę aplikacji, to sobie wyklikasz ją. A nie na zasadzie, że potrzebujesz wdrożenie jakiejś programisty zatrudnić na tej zasadzie. Więc wszystko zależy, czy na tym rozwiązaniu zarabiasz i jak ono się bardzo musi skalować. I ile ma w kasę oczywiście.
No tak, wszystko się zawsze kończy na kasie tak naprawdę. To właśnie to tak teraz mi jedna rzecz wypadła z głowy, ale może w sekundę sobie przypomnę. A, no właśnie, bo mi się coś takiego właśnie w głowie teraz taka teza ułożyła i jestem ciekawy, jak się do niej odniesiesz, że te rozwiązania no-code przynajmniej na razie, one pozwalają się skalować do jakiegoś tam momentu konkretnego, a potem tak czy siak trzeba, jak już się osiągnie ten astronomiczny sukces, to tak czy siak trzeba mieć jakiś plan na to, żeby z tego wychodzić i żeby jakby może pojedyncze rzeczy zamieniać na takie, nazwijmy to, normalne.
Myślę, że masz tu sporo racji. Jeżeli się wchodzi w no-code, to warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy taką myśl, że kiedyś trzeba będzie z tego wyjść. Jeżeli odniosę sukces, to po prostu trzeba będzie się skalować. Istnieje coś takiego też jak vendor locking, to znaczy jesteśmy przyczepieni do jednego dostawcy. I teraz, jeżeli przykładowo chcemy na przykład zbudować sobie świetny biznes, ale jesteśmy totalną cebulą i jedziemy tylko na free kontach. I mamy tak, że darmowe konto na Zapierze wywołuje darmowe konto na If This Then That i ono wywołuje darmowe jakieś tam punkty dodatkowe na Integromacie. Działa? Działa. Płacisz ile? 0 zł. Świetnie. Tylko teraz wyobraźmy sobie, że na przykład Integromat bankrutuje. Cały twój biznes się posypa. Jest kiepsko, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie ma możliwości przeniesienia, na przykład jeżeli teraz na przykład Zapier zwiększy cenę o 50%, a były już takie przypadki, to co zrobisz z tymi systemami z Zapiera? Co jest? Eksportuj system z Zapiera, zaimportuj do If This Then That? No nie da się, no po prostu się nie da. Jest metoda prosta. Albo przepiszesz to na nowy system od zera, co będzie naprawdę ogrom pracy, albo im zapłacisz razy dwa. No i tu jesteśmy po prostu naprawdę mocno przywiązani, więc no, trzeba brać takie minusy pod uwagę i to no, nie jest taka różowa wizja, że tak, tutaj no code, wszystko fajnie. Nie, poza tym też, tak jak wspomniałeś, te są limity skalowania. No, właściciel tego no code'a, on obsługuje najczęściej jakieś takie małe aplikacyjki. Ma oczywiście tych serwerów trochę, no ale jak jeden klient mu przyjdzie, który na przykład będzie wysycał cały ruch i tam będzie tysiące czegoś tam i będzie płacił dokładnie tyle samo w abonamencie co inni, no to on powie, no może by sobie pan poszukał innego dostawcy, no po prostu to się nie opłaca mi, no nie skaluje mi się, no nie kupię dla pana specjalnie nowego serwera, ani klastru serwerów, ani niczego takiego, więc no tak to wygląda.
Mm-hmm. Tak.
Tylko że też jedna rzecz, to nie jest tak, że to jest tylko wada no-code'a, bo jeżeli tworzymy kod i ten kod jest przystosowany do działania na serwerze dedykowanym, to może się zdarzyć, że już nie da się więcej RAMu dołożyć, nie da się szybszych dysków dołożyć, trzeba kupić drugi serwer. Potem się może okazać, że tych serwerów już trzeba kupić na przykład 10. Potem się okaże, że trzeba przejść na przykład na jakiegoś serverlessa, trzeba jakąś chmurę, warstwy cache'ujące, inne takie rzeczy.
A potem się okaże, że tak trzeba zostawiać te serwery jeszcze w Zatoce San Francisco, bo już nie wiadomo, gdzie to mnie trzymać.
Dokładnie tak, więc zawsze projektując coś, trzeba mieć w głowie, że z tego rozwiązania, które teraz wydaje się perfekcyjne, musi być jakaś droga ucieczki, musi być jakiś plan B, co zrobimy, jeżeli na przykład firma padnie, co jeżeli cena wzrośnie. Bardzo często jest tak, że firmy, które się rozwijają, mają naprawdę kuszące ceny, no a potem dostosowują je do rynku. I co dalej? No jest problem.
Jest problem. Znaczy właśnie się zastanawiam, czy na przykład to też nie pójdzie, no bo w tym momencie ta ilość tych rozwiązań jest ograniczona i one właśnie nie za bardzo się ze sobą łączą i tak dalej. Ale być może jakby one się zaczęły ze sobą łączyć, a ich ilość by wzrosła, bo tutaj się odnoszę do takiej sytuacji, która została trochę nawet nagłośniona przez parę osób w internecie. Nie będę dokładnie tam rzucał nazwami, ale to tam był dostawca hostingu tam wideo. Zaczął niektórym osobom po prostu dowalać ceny takie z kosmosu, że jak płacili X, to zaczęli płacić 50x z dnia na dzień po prostu, tylko dlatego, że odnieśli sukces właśnie. Tylko, że oni się po prostu przenieśli gdzie indziej.
I znaczy, to nie jest tak, że dlatego, że odnieśli sukces, tylko prawda była taka, że każde konto internetowe, ja na przykład działam w branży hostingu internetowego, więc ja wiem, jak to jest zrobione. Jak ja na przykład mam tam ponad 1000 użytkowników u siebie na serwerach, to jest wyliczone tak, że jest dostosowany do średniego użytkownika. Mam takich 5 użytkowników, którzy więcej zjadają niż na przykład 100 pozostałych. I oni płacą dokładnie tyle samo, ile pozostali. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że to się wylicza w ten sposób, że jest taka granica opłacalności utrzymania tego człowieka. Po prostu się go utrzymuje, to jest często nieopłacalne, ale ze względów PR-owych się go po prostu utrzymuje. Tak to może działać. I teraz w przypadku hostingu, konkretnie możemy nawet nazwę podać, to jest Vimeo prawdopodobnie. Tak, podaję nazwę dlatego, że jeżeli byście się chcieli wpakować jakiś hosting i nie chcieli mieć na przykład czterocyfrowej kwoty w dolarach miesięcznie, no to w takim razie warto wiedzieć na przykład, że coś takiego tam jest. I teraz chodzi o to, że oni mają średnie zużycie per użytkownik. Tyle gigabajtów zużywa człowiek. I nagle przychodzi ktoś, kto na przykład robi jakiś super, super hosting związany z wideo, mnóstwo tutoriali, mnóstwo jakichś innych rzeczy i ich biznesplan się po prostu sypie, totalnie się sypie. No i teraz płaci ten człowiek na przykład, tam załóżmy $50 miesięcznie, ale oni za utrzymanie tego gościa płacą $1000 miesięcznie. No i teraz to nie jest tak, że oni go karają, dlatego że on odniósł sukces, tylko po prostu no to jest już biznes, to się nie opłaca. Tak. I to znaczy, już wtedy mówi się, no to już jest indywidualny plan. I tam, to nie jest tak, że ci ludzie uciekają często. Często mówią, okej, ja będę płacił, stać mnie na to.
A to na pewno też tak. No, tam chyba główny zarzut tak naprawdę był do tego, że to nie było takie, że to było gdzieś w umowie, której oczywiście, którą wszyscy czytają zawsze i to nie było właśnie tam gdzieś na wierzchu tak bardzo pozostawione, że no po prostu to było zaskoczenie dla wszystkich. Dobra, to może już, bo już fajnie się rozmawia, ale zbliżamy się już powoli do godzinki, więc do brzegu, moi drodzy. Jeszcze właśnie chciałbym o tej trochę przyszłości, bo tak jak wcześniej właśnie rozmawiałem z Mirkiem, z Andrzejem, z Krzysztofem, to mnie trochę jarają takie tematy. I tutaj Kuba ma w sumie pytanie, które sobie zostawiłem specjalnie na trochę później. Czy w takim razie przewidujecie koniec zawodu programisty zajmującego się czystym pisaniem kodu? Czy no-code waszym zdaniem zdominuje całą branżę IT?
Moim zdaniem nie. To znaczy programista, moim zdaniem, to będzie taki zawód, który po prostu się utrzyma. Może się zmienić wizja czegoś takiego jak programista, to znaczy może programowanie trochę przybierze inną formę niż mamy na przykład dzisiaj, ale metoda typu wszyscy programiści na przykład przejdą na programowanie typu no-code albo układanie bloczków, to no, nawet technicznie nie jest możliwe. Wątpię, aby ktoś w no-code programował na przykład niskopoziomowo jakieś systemy operacyjne albo tego typu rzeczy, więc tacy programiści zawsze powinni istnieć. Te systemy no-code też trzeba w czymś napisać, nie w innym systemie no-code, bo to będzie metoda co było pierwsze, jajko czy kura, na zasadzie który no-code był pierwszy i w którym stworzono kolejne no-code.
Chyba Turing udowodnił, że takie rzeczy są niemożliwe.
No tak, więc w takim razie zawód programisty na pewno będzie, pytanie tylko czy taki, jakim go widzimy teraz. Moim zdaniem no niekoniecznie taki i też sporo może tu być właśnie automatyzacji, sporo może być właśnie składania z gotowych klocków, ale takich natywnych programistów zawsze będziemy potrzebować, tak myślę, i to po prostu będzie wymaganie takie, że tacy ludzie na rynku będą zawsze poszukiwani.
Tutaj jeszcze pamiętam z rozmowy z Andrzejem, on właśnie powiedział, że do tej pory zdążymy naprodukować jeszcze tyle kodu, że ktoś będzie musiał to utrzymywać jeszcze, więc to też tak szybko nie pójdzie. Tutaj łatwo się nawet odnieść, to każdy wie, co to Elixir chyba jest i Elixir według mojej wiedzy jest napisany w COBOL-u i tego nikt nie rusza od kilkudziesięciu lat i na przykład dlaczego tylko 4 razy dziennie idą, przecież to nie ma sensu, tak? Dlaczego 4 razy dziennie idą przelewy? No idą dlatego, że to jest w COBOL-u, ale dlaczego to zostaje w COBOL-u? No bo COBOL jest zawodny, tam napisane, to się nigdy nie zepsuło przez tyle lat, więc po co to ruszać? I to jest w sumie dobre podejście, no bo po co ruszać? Ale to jest trochę irytujące, że wysyłam przelew do innego banku i będę teraz czekał do jutra, bo tak.
Pewnie, jest taki żart nawet, że jeżeli znajdziesz ogłoszenie, że szukają programisty w COBOL-u, to znaczy, że ktoś umarł po prostu na tej zasadzie, bo no, ich się wymienia. Ale tak poważnie mówiąc, no, zawsze są systemy, które trzeba utrzymać i to nie jest tak, że jak będzie moda na no-code'a, to wszyscy zrezygnują i z code'a przejdą na no-code'a. Ja na przykład u siebie swoje tam jakieś biznesowe rzeczy, ja nie patrzę, co jest modne, nie patrzę, jaki framework teraz jest na chodzie i teraz będę sobie w nim programował, tylko ja patrzę, co ja chcę użyć i ja używam tego, co ja chcę użyć. Czasami używam technologii, które są przestarzałe, na przykład sprzed 2, 3, 4, 5, 10 lat, różnie bywa, ale one mi są potrzebne i ja ich używam. I to, co się dzieje na świecie, ma bardzo nikły wpływ na to, jaką ja decyzję podejmuję. Ma wpływ oczywiście, to nie zerowy, ale to nie jest tak, że patrzę, w czym by tu napisać program, o, widzę, że tutaj Ruby jest popularny, to będę sobie pisał w Ruby, nie? Na tej zasadzie, no nie. Więc będą zawsze ludzie, którzy po prostu nie przejdą ze starych technologii, będą cały czas siedzieć i tak powiedziałeś, trzeba będzie to utrzymać, po prostu utrzymać.
No to, bo tutaj też jakby chciałem się odnieść do tego, co Mirek powiedział, że właśnie będzie ten zalew ludzi, bo on przytaczał jakieś raporty, ja już tak do końca nie pamiętam, ale było coś takiego, że chyba w Polsce brakuje już 300 tysięcy ludzi do IT, żeby byli zostali chętnie wchłonięci, a tam są jakieś prognozy, że tam jakieś miliony ludzi będą potrzebnych. No i chyba jesteśmy w stanie się zgodzić, że uczelnie nie wyprodukują tyle ludzi, tak samo wszystkie bootcampy i wszystkie kursy i tak dalej, i tak dalej. No więc może tym właśnie, czy namawiamy ludzi, żeby wchodzili w ten no-code, również ci nietechniczni? Czy to jest miejsce właśnie na nową gałąź IT?
Ja bym powiedział tak, jeśli słucha nas ktoś, kto nie programuje, zupełnie nie programuje i tak naprawdę myśli sobie, a po co mi to, to warto, żeby się pobawił tymi darmowymi pakietami, na przykład na, ja bardzo polecam Integromat, bo po co by wymieniać 3-4 jakieś tam, załóż konto na Integromacie. I teraz co dalej? W tym Integromacie spróbuj sobie dla zabawy, nie takie ważne dla ciebie rzeczy zautomatyzować, tylko dla zabawy jakaś prosta rzecz, na przykład, żeby codziennie o godzinie jakiejś tam przychodził ci mail na przykład z informacją typu wyprowadź psa na spacer, nie? Po co to zrobić? Po to, żeby się oswoić, jak wygląda taki flow. A potem ustaw sobie jakieś dodatkowe zadania, na przykład, żeby to przychodziło co drugi dzień. Albo żeby na przykład warunkowo, jeśli jest ładna pogoda, to przyjdzie mail, a jak jest nieładna pogoda, to nie przyjdzie mail. I w ten sposób po prostu poczujesz coś takiego, co jest związane z programowaniem, czyli być może zauważysz taką możliwość, że da się to użyć w twojej pracy i wtedy wpadnie ci do głowy, skoro już znasz koncepcję, jak to działa i znasz koncepcję, co ty robisz w pracy, to połączysz te dwie rzeczy razem i wyjdzie, ja to mogę użyć w niektórych rzeczach w pracy. Gdy użyjesz to w pracy, to wcześniej czy później, to jest nieuniknione, dojdziesz do ściany. To znaczy do takiego momentu, gdy powiesz, nie da się tego zrobić. No mam narzędzie, no ale się nie da tego zrobić. Wtedy sięgniesz po magiczne narzędzie, taki klocek zwany code. Wsadzisz to tam do środka i warto byłoby wtedy zrobić jedną rzecz. Spróbować rozwiązać twój problem, ale metodą copy-paste'a. To znaczy po prostu znajdź sobie gotowy kod, który rozwiązuje twój problem, wklej go tam i niech się rozwiąże ten problem. Koniec. To jest całe twoje zetknięcie z kodem. I teraz do czego to jest potrzebne? To co wkleisz, staraj się zrozumieć. Bardzo często nawet rozumienie tych prostych kodów to wymaga tylko wklejenia tego do Google Translate'a, no bo jak jest napisane if hour większy od 5 wklejasz, no to ci wyjdzie jeśli godzina większa od 5, no co tu jest do rozumienia, prawda? To są taki poziom programowania tam jest. I chodzi o to, że to będzie całkiem niezłe wejście do programowania. I teraz do czego dążę? Chodzi o to, że jeśli człowiek zauważy, że pierwsza sprawa, w jego życiu coś takiego jak programowanie jest potrzebne, to znaczy da się zautomatyzować coś. Następnie zauważy, mam problem, bo nie wszystko się da. Potem zauważy, rozwiązaniem mojego problemu jest język programowania. To wtedy może się pojawić, nie musi, ale może, taka wizja, nauka programowania, pomimo tego, że nie chcę być programistą, może mieć sens. Może mi po prostu ułatwić życie. I wtedy patrzę się na programowanie nie jako na cel twojej podróży, typu chcę być programistą, tylko patrzę się na programowanie jako na narzędzie do rozwiązywania problemów. Bo człowiek bardzo chętnie uczy się tego, co rozwiązuje jego problemy. A nie uczy się tego, że na zasadzie będziesz bogaty, będziesz programistą, będzie tutaj owocowe wtorki i w ogóle nie wiadomo co, tylko po prostu ty masz problem, ty masz rozwiązanie i nauczysz się tego narzędzia. Wiele osób, którym pokazywałem na rozwiązania no-code, wcześniej czy później leciutkie, typu jednolinijkowe skrypty nauczyło się pisać. Jakieś ify albo jakieś, na przykład są takie narzędzia, gdzie da się na przykład napisać formuły niemalże jak w Excelu. Czyli na poziomie Excela się programuje, że tak powiem. I to wystarczy do tego, żeby rozwiązać ich problemy. I to ich pchnęło w stronę typu, no to się teraz pouczę Pythona na przykład, nie? Takie przejście drobne. Więc to może być jakaś droga fajna.
Dokładnie tak. To bardzo ciekawy to temat, ale już mamy godzinkę, więc będziemy się już powoli zawijać, ale jeszcze damy wam chyba szansę na jedno, dwa pytanka. Damy im szansę? I no to dawajcie jeszcze jedno, dwa pytanka. A my mamy taką tutaj już malutką tradycję, że mój rozmówca zostawia słuchaczy z jakąś taką myślą, z którą mogą iść dalej w świat i się rozwijać i być płodni i być kim chcą, programistami albo specjalistami no-code. Więc Jakubie, jakbyś miał ochotę, jedno, dwa zdanka, to...
Jeśli nigdy nie miałeś styczności z no-code'em, wchodzisz na integromat.com, przeklikaj sobie to, po prostu przeklikaj. Podaję konkretne narzędzie po to, żeby nie zastanawiać się, które. I zobacz, czy da się tam zrobić cokolwiek, co do tej pory wykonywałeś kodem, albo cokolwiek, co do tej pory wykonywałeś ręcznie. I to będzie twoje pierwsze wejście w świat no-code. Nie płać im za to, nie zakładaj konta premium, free, wszystko na free. Pamiętaj, cebula górą, więc korzystamy z tego za darmo. Do zabawy zupełnie darmowe konto wystarczy. To myślę, że będzie taki dobry początek dla osób, które zupełnie nie miały z tym styczności.
Tak jest, ja się podłączam, to jest bardzo dobra rada według mnie. A widzę, że chyba pytań nie ma. Mamy co prawda tutaj małe opóźnienie w transmisji, bo tak działa StreamYard, ale widzę, że wszystko jest jasne dla wszystkich, więc bardzo Ci dziękuję.
W takim razie.
Tak jest. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było super. Myślę, że wszyscy
dzięki za rozmowę i dzięki wszystkim, co zadawali pytania. Wszystkim obecnym na czacie i na live. Dzięki.
Tak. To na razie.
Cześć. Hej.